podczas której, tak jak poprzednimi razy, rozważać będziemy taką osobliwą, szczególną, bardzo trudną księgę, jaką jest Apokalipsa. I może właśnie dlatego, że dla wielu czytelników jest ona trudna, niewielu do niej wchodzi, niewielu ją czyta, niewielu się nad nią zastanawia, ponieważ w niej, jak już mówiłem, przemieszane są trzy aż czasy. To, co było, to, co jest i to, co będzie. Jeśli nie potrafimy rozróżnić, co którego czasu dotyczy, no to możemy mieć wtedy problem ze zrozumieniem, o co w danym miejscu chodzi. Chciałbym o dwie rzeczy poprosić, zanim otworzymy Apokalipsę. Po pierwsze, chciałbym prosić grupę, aby miała przygotowaną pieśń. Dlaczego? Dlatego, że w sobotę czy w piątek mój wnuczek nagle dostał temperatury, torsję i biegunkę. Jemu to szybciutko przeleciało. Ale z kolei od dzisiaj złapało to mnie i złapało to jego mamę, czyli moją synową, i jego babcię, nie moją żonę, ale tę drugą babcię. W związku z tym, co jakiś czas muszę zbiegać tam, gdzie król piechotą chodzi. Jeśli by więc mnie taka przypadłość dopadła, to proszę wtedy o pieśń. Miejcie gotową pieśń, a ja wrócę, żeby kontynuować. I to jest ta pierwsza prośba. Druga prośba, bardzo was proszę, bądźcie dzisiaj dla mnie wyrozumiali, bo mam stan podgorączkowy i może mi się trochę tutaj gdzieś jakieś tam, no może mi się w każdym razie trochę zamieszania wdzierać do mojego umysłu. Proszę was o to, żebyście byli dzisiaj dla mnie wyrozumiali. A przy okazji módlcie się, aby Pan mnie posilił. Zastanawiałem się dość długo, czy nie odwołać dzisiejszego mojego przyjazdu, no ale doszedłem do wniosku, że mogą być bracia nieprzygotowani. To zawsze powoduje pewne turbulencje, problemy, więc mimo wszystko zdecydowałem się przyjechać. O czym dzisiaj będziemy mówić? Już ostatnio zapowiadałem, że po zakończeniu rozdziału 13 Apokalipsy przejdziemy teraz do rozdziału 16. Dlaczego przeskakujemy rozdział 14 i 15? Z tego prostego powodu, że rozdział 16 jest jakby kontynuacją rozdziału 13. W którymś momencie, chyba było to na samym początku, powiedziałem, że rozdziały w Apokalipsie układają się jakby parami. A więc drugi, trzeci rozdział, potem czwarty i piąty rozdział i tak dalej, i tak dalej. Również rozdział 13 i rozdział 16 poruszają w zasadzie tę samą tematykę. Chciałbym tylko przypomnieć, o czym mówił albo czym się zakończył rozdział 13. Rozdział 13 zakończył się bardzo tragicznym wydarzeniem. Polegało to wydarzenie na tym, iż Antychryst, inspirowany przez fałszywego proroka, a więc te dwie osoby tak zwanej trójcy diabelskiej, zaczął pieczętować swoich zwolenników. Pieczęcią była albo liczba Antychrysta, a więc 666, albo imię Antychrysta. A więc albo na czole, albo na ramieniu, na prawym ramieniu jego zwolennicy, jego sympatycy, ci, którzy się mu kłaniali, którzy przyjęli jego warunki, otrzymywali pieczęć, liczbę 666 albo imię Antychrysta. I ci ludzie, jak mówiliśmy, kończąc rozdział 13, będą się na tym świecie, tu, podczas rządów Antychrysta, cieszyć wszelkimi przywilejami. To może będzie tak, jak swego czasu było, gdy rządziła partia. Kto był partyjny, to miał wstęp do wszystkiego i miał dostęp do wszystkiego. Mógł być nieudacznikiem, ale miał legitymację i to wystarczyło. Może być teraz tak. A zatem Antychryst swoim zwolennikom umożliwi korzystanie z wszelkich przywilejów. Biblia ujmuje to w bardzo prosty sposób. Ci, którzy nie będą mieli pieczęci Antychrysta, a więc którzy się nie dadzą opieczętować, nie przyjmą liczby 666 albo jego imienia, będą pozbawieni praktycznie rzecz biorąc warunków do życia. Nie będą mogli sprzedawać, nie będą mogli kupować, nie będą mogli pracować. A zatem wiele rodzin, wielu ludzi skazanych będzie na śmierć głodową. Poza tym, wiadomo, Antychryst wraz z fałszywym prorokiem będą wykorzystywać wszystkie możliwości, aby unicestwiać tych ludzi. I tym się w zasadzie zakończył takim bardzo ponurym opisem, zakończył się rozdział 13. I należałoby w tym momencie zapytać, dobrze, co w takim razie ludzie powinni robić? Decyzja należy do nich. Decyzja należy do nich i dzisiaj będziemy o tym mówić. A więc otwórzcie rozdział 16 i tak jak to zwykle czyniliśmy również i dzisiaj, wiersz po wierszu będziemy czytać i będziemy analizować. 16 rozdział i miejmy otwarty 16 rozdział, czytając pierwszy wiersz na razie. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów. Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. Zwracam uwagę, iż ten głos doszedł ze świątyni. Z której świątyni należałoby sobie zadać pytanie? My, religijni ludzie, gdy patrzymy na budynek kościelny, mówimy, że jest to świątynia. Czy z takiej świątyni rozległ się głos? Nie, z całą pewnością nie. Głos rozległ się z tej świątyni, która jest w niebie, nie rękoma zbudowana, a jest taka. List do Hebrajczyków bardzo wyraźnie o tym mówi, że Jezus jako nasz arcykapłan wszedł do świątyni, nie rękoma ludzkimi zbudowanej. Ta świątynia, którą budował Salomon, była odwzorowana z tej świątyni, która jest w niebie. A więc ta świątynia na ziemi przeżywała różne historie, różne koleje losu. Gdy ją wybudował Salomon, Nabuchodonozor ją zburzył. Potem były następne świątynie budowane przez Nehemiasza, Zdrasza, gdy wrócili z niewoli babilońskiej, ale i one uległy zniszczeniu. Potem despota Herod wybudował przepiękną świątynię, zwaną nawet jednym z cudów świata, ale i ona została zburzona przez Rzymian. I praktycznie rzecz biorąc, dzisiaj tej ziemskiej świątyni Izraela, Żydów, nie ma. Ta natomiast w górze nie została nigdy naruszona. Ona pozostaje. I do tej świątyni 2000 lat temu swoją krwią, przebłagalną krwią, wszedł Baranek Boży, Jezus Chrystus. I ofiarował swoją krew na przebłaganie, na oczyszczenie moich i Twoich grzechów. Byłoby nierozsądne, gdybyśmy nie chcieli z tej ofiary skorzystać. Pod każdym względem jest to z kolei mądre, rozsądne i błogosławione, jeśli się odwołujemy do świętej krwi Baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Dlatego Biblia powiada, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A zatem nie ma wątpliwości, drodzy bracia i drogie siostry, że ten głos, który się rozległ w 16 rozdziale, w pierwszym wierszu na wstępie, ze świątyni, pochodził z tamtej świątyni, górnej świątyni, tej, która nigdy nie była naruszona. I oto ktoś będący w tej świątyni wydał polecenie aniołom. Wydał polecenie aniołom, aby czegoś dokonali. I znowu należałoby się zastanowić, kto to był, kto wydał to polecenie aniołom. Kto ma taki autorytet, aby wydawać polecenia aniołom? Tak, odpowiedzi są różne. Komentatorzy różnie to interpretują. Większość zgadza się, że był to Jezus. On zainicjował, on wypowiedział i posłuszni mu aniołowie zaczęli działać. Są też i takie przemyślenia, że wypowiedział to jeden z archaniołów, większych autorytetem i rangą niż aniołowie. Ale myślę, że to nie ma aż takiego znaczenia. Ważne, że decyzja zapadła w niebie. Na czym polegała ta decyzja? Na czym polegała ta decyzja? Warto na to zwrócić uwagę. Co mieli robić wysłani przez ten głos w niebie aniołowie? Druga część tego wiersza nam na to pytanie odpowiada. Idźcie i wylejcie 7 czasz gniewu Bożego na ziemię. Już kiedyś mówiłem, że liczba 7 ma pewne symboliczne znaczenie. Znaczenie polega na tym, że jest to pełnia. Liczba 7 określa nam pełnię. A więc moglibyśmy powiedzieć, że te 7 czasz, które tutaj zostaną wylane, oznaczają pełnię Bożego gniewu. Ja zdaję sobie sprawę, że w tym momencie nam to nie współgra z naturą Boga. Bo my najczęściej mówimy, że Bóg jest miłością. Że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. A więc mówimy do Boga Ojcze nasz. A zatem nie do kogoś, kto jest gniewliwy, zawzięty i ktoś, kto smaga czaszami swojego gniewu, a więc sposobami wywierania swojego gniewu. Patrzymy na Boga jako istotę pełną miłości, pełną współczucia i litości. I w rzeczy samej rzeczywiście Bóg takim jest. Ale musimy pamiętać, że rozdział 16 i wszystkie inne już od rozdziału 5, czy właściwie rozdziału 4, to są rozdziały mówiące już o Bogu, który ma przed sobą, ma na ziemi ludzi, pewną kategorię ludzi. Ludzi, którzy przez całe życie w kościołach, w innych miejscach słyszeli radosną nowinę, poselstwo o Chrystusie. Było im ono zwiastowane. Ci ludzie byli zachęcani do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, by w ten sposób uniknąć przyszłego gniewu. Ale problem tych ludzi polega na tym, że mają bardzo twarde karki i nieskruszone serca. Słowo, które słyszeli, padało obok nich. Nie przyjmowali tego słowa. Obrali sobie raczej uciechy tego świata. Wolność w dawaniu przyzwolenia na grzech swojemu ciału. A więc przyzwalali swojemu ciału. I dlatego Kościół, czytamy w 4 rozdziale, Kościół składający się z tych nawróconych, na nowo narodzonych ludzi został zabrany. Jan usłyszał, jak pamiętacie, wstąp tutaj. I potem już Jan zobaczył morze szkliste, symbolizujące, o tym mówiliśmy, symbolizujące zbawionych ludzi. Na ziemi, któż pozostał na ziemi? Na ziemi pozostali ci, którzy odrzucili Bożą łaskę, którzy wzgardzili Bożą ofertą, którzy odwrócili się od Bożej łaskawej ręki wyciągniętej w ich stronę. Nic więc dziwnego, że teraz na tych ludzi Bóg już nie łaskę, ale gniew wylewa. Ale gniew wylewa i tu czytamy, że są to czasze nie Bożego miłosierdzia, ale czasze Bożego gniewu. Czasze Bożego gniewu. Czas łaski, kochani, już się dawno zakończył. To znaczy przynajmniej 7 lat wcześniej już się czas łaski zakończył. I teraz pozostaje już tylko okres sądów. Tym bardziej, co zauważymy zaraz w wierszu drugim, tym bardziej, że ten gniew Boży, o którym czytamy w 16 rozdziale w pierwszym wierszu, spada nie na wszystkich ludzi. Gniew Boży, zwróćcie uwagę już na wiersz drugi, pierwsza czasza, jaka została wylana, spadła na tych, którzy mieli znamię, czytacie to, drugi wiersz, końcówka, znamię zwierzęcia i na tych, którzy oddawali posąg i pokłon jego posągowi. A więc możemy powiedzieć, że ta czasza Bożego gniewu spadała na zwolenników, świadomych zwolenników Antychrysta. Tych, którzy dali się zwieść jego kłamliwej propagandzie i poszli za nim. I to na nich ta czasza, ten gniew Boży, jak mówi wiersz drugi, został wylany. Na czym polegała ta pierwsza czasza, bo o tym także wiersz drugi powiada, zauważmy to, że te 7 czasz, każda była inna. Rozpoczął się gniew Boży od tego, że wyszedł pierwszy anioł z rozkazu Pana Jezusa albo Archanioła i wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. Oczywiście nie możemy dzisiaj określić, na czym polegać będą, co to będą za wrzody, na czym będzie polegać ich złośliwość i odrażające oddziaływanie. Tego nie wiemy, ale tak to będzie. Tak, bardzo bolesne. Zauważcie, że coraz to częściej pojawiają się jakieś choroby, na które ludzkość nie może znaleźć od zaraz leku, antidotum. Tutaj będzie coś z tego. Będą to wrzody odrażające, złośliwe, może jakiś nowy rodzaj nowotworów, może jeszcze coś straszniejszego, o czym będą mówić ludzie, nie ma na to ratunku. Nie ma na to ratunku. I ani mądrość Antychrysta, ani czynienie cudów przez fałszywego proroka nic nie zdziałają. Bo i fałszywy prorok, ten z 13 rozdziału, i Antychryst występujący w 13 rozdziale ciągle będą. Oni ciągle będą na ziemi. Ale mimo ich mocy, choć przedtem czynili cuda wielkie, nawet ogień z nieba ściągali, teraz będą bezradni. Pamiętacie, takie wydarzenie już raz miało miejsce w Egipcie. W Egipcie. A więc było już coś takiego, że ludzkość została, Egipcjanie zostali dotknięci karą, zostali dotknięci za niechęć wypuszczenia Izraela. A więc wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię. I na tym polegać będzie pierwsza czasza Bożego gniewu. Wiersz trzeci informuje nas, zapoznaje nas z drugą czaszą. Na czym polegała druga czasza? A drugi anioł, który miał drugą czaszę, wylał ją na morze. I morze przemieniło się w krew jakby z umarłego i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. Może gdy przelatujemy tak bez zastanowienia się nad tym wierszem, to nie zrozumiemy głębi jego tragedii. Jesteśmy po okresie powodzi i co raz w telewizji, w radiu słyszeliśmy, że wodami Bugu w Zalewie Zegrzyńskim śnięte ryby, tysiące, setki ton śniętych ryb. I wsłuchiwałem się, ponieważ jak powiadam, no ja chcę śledzić, co się wydarza, żeby wiedzieć, w którym momencie jesteśmy. I wsłuchiwałem się, co mówili ci, którzy mieszkają nad Zalewem Zegrzyńskim, nad Bugiem i jego dopływami, to co praktycznie każda wypowiedź brzmiała. Pamiętacie? Smród. Nieopisany smród. Ludzie po prostu wyjeżdżali na ten czas ze swoich domostw w inne rejony Polski, gdzie to zjawisko nie wystąpiło i tam w tym innym miejscu przebywali, dopóki te śnięte ryby nie zostaną wyłowione, spalone, czy coś tam z nimi innego zrobiono. Ale to jest tylko, to tylko katastrofa lokalna, na bardzo niewielką skalę. A tutaj czytamy, że wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. No, trudno powiedzieć, w jakim morzu, bo nie ma tutaj słowa w liczbie mnogiej, w morzach, tylko w morzu. A więc trudno powiedzieć, w jakim morzu. Większość interpretatorów stoi na stanowisku, że chodzi tu o Morze Czerwone. Morze Śródziemne. A to dlatego, że te wydarzenia czasów ostatecznych będą się koncentrować, ogniskować wokół Morza Śródziemnego. To morze będzie otoczone narodami, 10 państwami, mówiliśmy o tych rogach Antychrysta. I to morze prawdopodobnie zostanie tak skażone, że zginie w nim wszelkie stworzenie. I no, po pierwsze, ileż tu ludzi, należałoby sobie zadać pytanie, żyje z bogactwa morza. Rybacy wypływają, łowią, przywożą. Ludzie kupują, żyją. Rybacy z tego żyją, ludzie się tym karmią. A tu nagle to morze zamieni się w krew. A to morze zamieni się w krew. Nie tylko smród, który prawdopodobnie rozchodzić się będzie daleko, daleko, ale także no, wiele ludzi zacznie cierpieć głód. Zacznie cierpieć głód. Na tym polegać będzie gniew drugiej czaszy. Gniew drugiej czaszy, że zamieni się morze w krew. Pamiętacie, że już też się kiedyś z takim zjawiskiem spotkaliśmy w Biblii. Kiedy? Także w Egipcie. Także tam woda w Nilu zamieniła się w krew. Trzeci anioł, wiersz 4, czytamy, że trzeci anioł wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. A więc plaga ta dosięgła nie tylko samo morze, załóżmy, że śródziemne, ale tu już jest liczba mnoga. Wylał czaszę swoją na źródła wód, czyli należałoby przypuszczać, że będzie tu chodzić o rzeki. A ile tych rzek? Które rzeki? Biblia przemilcza. Stwierdza wszakże, że źródła tych wód, tych rzek, a więc te bijące źródła rzek, możemy przypuszczać, że i źródła Wisły zamienią się w krew. Bracia i siostry, czy sobie wyobrażacie taką sytuację? Co robicie, gdy tylko rano się budzicie i jeszcze jesteście zaspani? Jeszcze sen nie odleciał, nie poszedł w siną dal. Co robicie? Idziemy do łazienki, żeby się umyć. Odkręcamy kran i myjemy się w czystej, miarę czystej, źródlanej wodzie. A kiedyś ludzie odkręcą swoje krany i ku ich zdumieniu zamiast wody popłynie z kranu krew. No to będzie odrażające. Doprawdy to będzie odrażające. Co dalej robimy? Przynajmniej ja idę, biorę czajnik, odkręcam, nalewam wody do czajnika, zaparzam sobie zwykle kawę o poranku. Siostro, dziękuję, bo już wypiliśmy tych kaw o poranku, już cały szereg. I zaparzam sobie kawę o poranku, potem herbaty ewentualnie. Jakież będzie zdziwienie ludzi, którzy będą chcieli napić się herbaty, napić się kawy. A wszyscy lubimy kawę, albo większość lubi kawę. No i co? Tu krew. Inni być może podążą, żeby popodlewać swoje ogródki. A tu zamiast wody krew. Ja już chyba kiedyś mówiłem, że nie zawsze doceniamy błogosławieństwo zawarte w tym, że możemy mieć wodę. Że możemy mieć wodę. I kiedyś pamiętam świętej pamięci brat Aleksander Mańkowski, były pastor zboru w Legnicy, usługując w naszym zborze w Ustroniu, opowiadał taki przykład, który utkwił mi w pamięci. Zapytał tak o zbór przy otwartej kurtynie. Słuchajcie, co byście dzisiaj wybrali? Co byście dzisiaj wybrali? Powiedzmy, że mam w jednej ręce $1000, wtedy dolar, ho, 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 za 1000 można było kupić samochód. A więc mam w jednej ręce $1000, a w drugiej ręce szklankę wody. No i co byście wybrali? Już widzę, jak się ustawia kolejka po dolary. No bo co ta szklanka wody? To jest rzecz powszechna, to jest rzecz, co to za wartość, szklanka wody? Mówi, widzicie? Tak byście zadecydowali. Najprawdopodobniej tak byście zadecydowali. Ale mówi teraz, wyobraźcie sobie, zmieńmy sytuację. Jesteście na bezkresnej pustyni. Pierwszy dzień idziecie raźno. Drugi dzień już wleczecie nogę za nogą. Trzeci dzień już się czołgacie, usta spieczone. Wszędzie piasek, a oazy ani widu, ani słychu. I ktoś do was podchodzi wtedy, niosąc w jednej ręce szklankę wody, a w drugiej $1000. Co byście wybrali? No, więc widzicie, jak się zmienia wartość w zależności od sytuacji. Oczywiście tę szklankę byśmy wzięli, to byśmy jeszcze tak tę wodę oszczędzali, żeby ani kropli nie stracić. Nawet pilibyśmy z taką ostrożnością. Nie łapczywie nawet, tylko zwilżalibyśmy może nasze usta. No a tutaj podobno, a tutaj sytuacja tak właśnie będzie wyglądać. Ludzie odkręcą krany, leci czerwona ciecz, brunatna ciecz. Ludzie pójdą do łazienek, leci krew. Pójdą nad rzeki, płynie krew. Smród, znowu używam tego trochę wulgarnego słowa. Smród, śnięte ryby i tak dalej, i tak dalej. No ileż ludzi mieszka nad rzekami? Ileż ludzi? A wtedy nagle, no fetor, ogromny fetor ze względu na padnięte ryby i na inne stworzenia żyjące w rzekach. I być może wtedy dopiero ludzie docenią wartość wody. A ja wam proponuję, żebyśmy już dzisiaj doceniali wartość wody. I nawet Bogu za nią podziękowali. Co wy na to? Zgadzacie się. No to jesteśmy jednej myśli. Tak, nie doceniamy, bo jej mamy w obfitości, ale pojedźcie gdzieś tam do Afryki, to wam powiedzą, że największym problemem afrykańskich krajów jest woda. Jest woda. A gdy mi opowiadają ci, którzy tam byli, na przykład Jurek Daju, który tu stosunkowo niedawno był, on często jeździ do Afryki, mówi, gdybyś ty, bracie, widział, jak oni wodę piją. To jest muł, a nie woda. A jednak ją piją. Jak oni to wytrzymują, tego ja nie wiem. Jak ich żołądki to wytrzymują. No, widocznie są przyzwyczajeni, dostosowane. Ale w każdym razie największą wartością w Afryce jest woda. Powiem tak, że kto wie, czy nie większą wartością jest woda, może większą wartością niż nawet ropa. Bo kraje arabskie ropy mają pod dostatkiem. Ale z wodą mają problemy. Z wodą mają problemy. I to, co powiedzmy w naszych oczach jest cenne, a więc ropa, w ich oczach nie przedstawia to aż takiej wartości. Natomiast to, co w naszych oczach nie ma zbytniej wartości, w ich oczach jest niezwykle cennym produktem. No i tu czytamy w rozdziale 16, wierszu 4, że trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. I potem jest następują jakby trzy zdumiewające zdania. Bo zwróćcie uwagę, trzy zdumiewające zdania. Wiersz 5, 6 i 7 jest jakby przerwane to pasmo wylewania czasz, jakby powstrzymane zostały następne czasze, a wtrącony został wiersz 5, 6 i 7. Co czytamy w tych wierszach osobliwego? I słyszałem anioła wód mówiącego: sprawiedliwy jesteś ty, któryś jest i któryś był święty, żeś taki wyrok wydał, ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, ty dałeś im do picia także krew, zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił: tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. Zauważyliście, że jest to te trzy wiersze są wtrącone. Niektórzy komentatorzy powiadają tak, że prawdopodobnie ludzie w swej masie, którzy będą przeżywać ten problem z wrzodami i z krwią, morską, i tą krwią, którą zamieniły się rzeki, będą, zresztą tak jak i dzisiaj to robią, mówić, oskarżać: Boże, ty nie jesteś sprawiedliwy, bo jednemu dałeś za dużo i on nie wie, co z tym zrobić, a ja ledwo wiążę koniec z końcem. A więc będą oskarżać Boga, że jest niesprawiedliwy. Bo gdyby był sprawiedliwy, to by tych strasznych kar nie dopuścił. To by nie wylewał czasz swojego gniewu. Ale anioł w sposób zdecydowany, niepodlegający dyskusji, obwieszcza: sprawiedliwy jesteś ty, Panie. Ty, któryś jest i któryś był święty, żeś taki wyrok wydał. Anioł, znający Boga bardziej niż wszyscy ludzie, stwierdza, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Na przekór tym myślom i oskarżeniom kierowanym pod adresem Boga. Tak, gdy stawali po stronie antychrysta, gdy odrzucali Bożą łaskę, to wtedy nie brali pod uwagę, że Bóg jest sprawiedliwy i że pociągnie ich kiedyś do odpowiedzialności, że będą musieli się z tego rozliczyć, że będą musieli zdać rachunek ze swojego życia. Teraz oskarżają Boga, a tyle lat, tyle razy Bóg do nich mówił, ale oni za nic to nie mieli. Przecież dwóch świadków, pamiętacie, 11 rozdział Apokalipsy, dwóch świadków świadczyło o sprawiedliwości Boga, ale kto się tym przyjmował? Robienie kariery, to, tamto, wszystko inne, to nieważne, czego Bóg od nas oczekuje. Najważniejsze jest to, żebyśmy swój cel zrealizowali. A teraz nagle, gdy się znaleźli w kłopocie, zaczynają oskarżać Boga, że jest niesprawiedliwy. To, co czyni Bóg, zadaje kłam, bo Bóg jest sprawiedliwy. Posłuchajcie. Gdyby Bóg tych ludzi nie pociągnął do konsekwencji, do odpowiedzialności, co byśmy mogli wtedy o nim powiedzieć? Czy jest niesprawiedliwy? Czasem słyszymy, że nasze sądy są tak pobłażliwe. Ktoś tam zrobił straszną rzecz, zabił, molestował i dostał 2 lata w zawieszeniu. Ja przesadzam oczywiście. To co wtedy ludzie mówią? O, niesprawiedliwe są te sądy. A Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. I On nie może się zgodzić na to, żeby ludzie pozostali bez odpowiedzialności. Nasuwa mi się w tej chwili pewna myśl, która czasem jest artykułowana, wypowiadana. Przecież Bóg przebacza. Przecież Bóg przebacza. Przecież mogli się zwrócić do Boga, żebym przebaczył. No tak, mogli się zwrócić, ale się nie zwrócili. Ale z tym przebaczaniem, bracia i siostry, też bądźmy ostrożni. Myśmy spłycili prawdopodobnie pewne prawdy. Weszły one jak slogan w nasze życie, jak w nasze mówienie. Co mam na myśli? Bóg rzeczywiście przebacza. Bo Bóg jest Bogiem przebaczenia. Ale konsekwencje za swój grzech wielu ludzi będzie niosło. Poniesie. Patrzycie na mnie zdumieni. Co ty, pastorze, mówisz? Dobrze, spróbuję się wytłumaczyć. Zgrzeszył Dawid, pamiętacie? Zobaczył Berszebę. Zapałał pożądliwością do niej. Do czego doszło, wiecie? Kazał zamordować jej męża. No i z tego współżycia niegodziwego z Berszebą urodził się syn. Przyszedł prorok i mówi, coś ty zrobił. I nagle Dawid się zorientował, jak ogromne popełnił przestępstwo. I zaczął wołać, pościć i modlić się. Chciałbym was zapytać, pamiętacie ten tekst? Co Bóg mówi? Tak, ja ci to przebaczam, ze względu na twoje upokorzenie. Ale twoje dziecko umrze. Skoro, Boże, przebaczyłeś, to dlaczego to dziecko umiera? To dlaczego to dziecko umiera, skoro przebaczyłeś? Musiał zapłacić cenę swej nieodpowiedzialności. A potem się syn zbuntował, a potem córka została zgwałcona i w zasadzie od tego momentu rozpoczęła się tragedia w życiu Dawida. Już Dawid nie był taki sam, jak do tej pory. Bóg przebacza. To jest prawda. Ale konsekwencje nieodpowiedzialności swojej ludzie niestety poniosą. No albo inny jakiś przykład. Biblia powiada, że mamy być poddani wszelkiej władzy. Tak, to się zgadza, no ale to też trzeba wybiórczo traktować w niektórych sytuacjach. No ale załóżmy, że władza, to często widzę tam w Grodźcu, ze względu na ostry zakręt, postawiła ograniczenie szybkości do 50 km. Ale czasem taki świeżo upieczony młodzian, kierowca, który siedzi 2 tygodnie za kierownicą, co to? On jest jak kubica. Jedzie 100 czy 80 i za chwilę widzę, jak leży w rowie. No i załóżmy, że złamie rękę. Załóżmy, że jest to wierzący człowiek. Boże, przebacz mi. Bóg mu przebaczy, tak? No ale co z tą ręką? Do gipsu. A więc nie musimy to właściwie rozumieć. Bóg przebacza, ale konsekwencje bardzo często spadają na nas. No zresztą popatrzcie na Izraela. Bóg im wybaczył ich nieodpowiedzialne zachowanie, ale to nie znaczyło, że nie pójdą do niewoli. Poszli do niewoli. Do niewoli babilońskiej. Choć wołali, choć prosili, choć błagali, Bóg im przebaczył, ale Nabuchodonozor uprowadził ich do niewoli babilońskiej. Więc kochani, nie my dziękujmy Bogu, że On jest Bogiem przebaczenia, ale też miejmy bojaźń Bożą. Strońmy od grzechu, bójmy się grzechu, bo grzech Twój znajdzie Cię. Tak jest napisane? Jest tak napisane. Grzech twój znajdzie cię. Bóg ci może przebaczyć, ale wróg, diabeł będzie szedł za tobą, aby zrobić swoje. Widzicie, niektórzy tak się bardzo zafascynowali Bożym miłosierdziem, Bożą sprawiedliwością, że nawet usiłują nam wtłoczyć przekonanie, że w ostateczności i diabeł będzie zbawiony. Bo przecież Bóg go nie po to stworzył, żeby go potępiać. Że przecież to arcydzieło Bożego stworzenia, jakim jest diabeł, no choć tyle zła narobił, jednego dnia Bóg się nad nim zmiłuje. No ale to tak, to jest nieodpowiedzialne mówienie. Tak nie będzie, bo Biblia mówi zgoła zupełnie co innego. No więc po wylaniu trzeciej czaszy, ludzie będą poddawać wątpliwość sprawiedliwość Boga. Ale te czasze raczej będą potwierdzać, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Wiersz ósmy powiada, że czwarty anioł wylał, i to jest też bardzo okrutna plaga, że czwarty anioł wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc spalenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem. No, jak jest 35 stopni, a dzisiaj było 33, gdzie niegdzie, jutro podobno ma tak być, mówimy, że jest gorąco, gorąco. No ale na szczęście to gorąco jeszcze nie powoduje pożarów. Choć w Australii, jak się tam jest, to na przełomie roku przeważnie bywam, to miałem możliwość oglądać spustoszone przez pożary całe połacie. Dlatego, że tam temperatura wzrasta jeszcze wyżej i jeszcze wyżej. Do 42, jak mi tutaj brat Paweł podpowiada. No a tutaj to słońce wtedy, być może na skutek powstania dziury ozonowej, nie wiem, a może Bóg uruchomi te jeszcze nieuruchomione moce słońca. I wtedy to słońce będzie tak intensywnie świecić, że po pierwsze ludzie będą tym żarem popaleni. No ale pozwólcie, że zadam pytanie. Czy tylko ludzie? A co z domami? Nie zakładajcie strzech na waszych domach. Żartuję. A co ze zwierzętami? A co z lasami? A co z polami? Skoro ciało ludzkie w miarę odporne, składające się w większości z wody, będzie palone, no to co mówić o drzewach, lasach? Co mówić o domach, zwierzętach? Wyobrażam sobie, że cała kula ziemska zamieni się w jedną ogromną pochodnię. Wszystko dookoła będzie płonąć. Domy, lasy, pola, zwierzęta, no i najtragiczniejsze, ludzie. Być może pokopią sobie jakieś schrony, schowają się w schronach betonowych, możliwe, ale czy wszyscy się tam zmieszczą? Nie wszyscy. I teraz zwróćcie uwagę na przewrotność natury ludzkiej. Zwróćcie uwagę na przewrotność natury ludzkiej. Bo co? No bo czytamy w wierszu 9, że ci ludzie byli popaleni wielkim żarem. Paleni wielkim żarem i bluźnili przeciwko Bogu. No to jest straszne. To jest straszne. I bluźnili Bogu niebieskiemu, gryźli ludzie z bólu swoje języki, bluźnili Bogu z powodu swoich wrzodów i na to trzeba zwrócić uwagę, bo to jest ważne stwierdzenie. I nie upamiętali się w swoich uczynkach. Wnioskują z tego, że gdyby się wtedy jeszcze byli opamiętali, czy opamiętali, współczesnie jest, opamiętali, to Bóg by im był przebaczył. Nie może mieć Bóg do nich pretensji, że się nie opamiętali, jeśli by nie zamierzał im przebaczyć. Ale widocznie łaska Boża i miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że gdyby się jeszcze wtedy opamiętali, Bóg dałby im szansę. Ale oni się nie opamiętali. Oni gryźli z bólu swoje języki, cierpieli, ich ciała były palone, owrzodzone i w tym straszliwym bólu jeszcze bluźnili Bogu. Ja nie rozumiem. To znaczy rozumiem. Rozumiem naturę człowieka, że jest ona zepsuta do końca. Dlatego powiada Boże Słowo, najzdradliwsze jest serce człowieka. No więc ci ludzie popełnili niesamowity błąd. Nie upamiętali się. A chciałoby się zapytać, a czy ty, drogi słuchaczu, już się upamiętałeś? Czy już się opamiętałeś? Czy już prosiłeś Boga o przebaczenie ci twoich grzechów? I czy masz wewnętrzne, serdeczne przekonanie, że Bóg ci twoje grzechy przez Chrystusa Jezusa przebaczył? Biblia powiada, że choćby grzechy nasze były jako szkarłat, jak śnieg zbieleją. Jeśli wyznamy je, jeśli Boga przeprosimy, jeśli się opamiętamy, Bóg dzisiaj, zwłaszcza teraz, w okresie łaski, okazuje swoje miłosierdzie i przebacza. Prawda, że jesteśmy zdumieni, jak oni mogli tak postąpić? To jest skrajna nieodpowiedzialność. W takiej agonii, w cierpieniu, nie opamiętali się, ale Bogu bluźnili. No ale skrajna nieodpowiedzialność dotyczy i tych, którzy dzisiaj mają łaskę się nawrócić, ale się nie nawracają. No więc dziesiąty i jedenasty wiersz. Dwunasty wiersz. Szósty, a więc przedostatni anioł wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. Ta plaga ma już charakter bardziej lokalny. Dotyczy ona rzeki Eufrat. Dlaczego rzeka Eufrat została wysuszona? Bo za chwilę, jeśli zdążymy, wydaje mi się, że jednak nie zdążymy, przełożymy to na przyszły tydzień, bo za chwilę, po tych plagach, królowie na czele swoich wojsk z najdalszej północy, Chiny prawdopodobnie, były ZSSR, potężna 200-milionowa armia, nadciągnie ze wschodu i z północy. Po co? Aby unicestwić Izraela. O tym jest mowa dalej. Jest mowa o Armagedonie. A więc jest mowa o nadciągających armiach. Wiersz 13 powiada, widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. A więc wiersz 16 powiada zaś, przeskoczmy wiersz 15, do niego zaraz wrócimy. I zgromadził ich te trzy nieczyste duchy, zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Słów kilka na temat słowa Armagedon. Słowo Armagedon, jak już chyba kiedyś tłumaczyłem, składa się z dwóch wyrazów. Ze słowa har, co oznacza góra, i Megiddo, co oznacza miasto. Miasteczko Megiddo znajduje się pod górą Karmel. Miałem przywilej być w tym miasteczku. Stałem, patrzyłem na Dolinę Jozafata, bo ona się rozciąga u podnóża tej góry i przypominałem sobie to słowo. Uświadamiałem sobie, że przyjdzie taki czas, że trzy nieczyste duchy zgromadzą tu armię ze wschodu i z północy i nadciągną po to, żeby zepchnąć Izraela do morza. Właśnie zajmą pozycję od zachodu, by zepchnąć go do morza, unicestwić go. Takie próby już były czynione. Nie wiem, czy wy, którzy byliście w Izraelu, czy wam pokazywano, jak się przy drodze z Tel Awiwu do Jerozolimy mnóstwo starych, rozbitych wozów pancernych, czołgów i innego sprzętu wojskowego. To jest pozostałość po tej sześciodniowej wojnie. Wojska egipskie, syryjskie i wiele innych zaatakowały Izrael po to, by go unicestwić. Dzisiaj pozostały tylko wraki po ich sprzęcie bojowym. Ale chciałbym także przypomnieć, wtedy propaganda o tym wprost nie mówiła, że inspiratorami albo dowódcami wojska i egipskiego, i syryjskiego byli Rosjanie. To ich generałowie opracowywali strategię. To ich, że tak powiem, strategzy opracowywali plan pokonania Izraela. To samoloty rosyjskie latały w powietrzu. To czołgi rosyjskie jechały, parły na Jerozolimę. Wszystko zostało rozbite w puch. To się jeszcze powtórzy. To się powtórzy. Prawdopodobnie strategzy ze wschodu i z północy dojdą do wniosku, że już teraz nie będziemy atakować od morza, bo przedtem zaatakowali od morza, od strony Tel Awiwu. Zaatakujemy od zachodu, by zepchnąć Izraela do Morza Śródziemnego. No cóż, to jest 4 miliony ludzi. A iluż jeszcze antychryst w międzyczasie zakatrupi, zabije? No co to jest wobec 200-milionowej armii? No wyobrażacie sobie stosunek. No jest to kropla w morzu. I oni też tak prawdopodobnie zrozumią. Zepchniemy ich do morza, skończymy wreszcie z tym Izraelem. Skończymy z nim. No i główny sztab powiada się, przypuszcza się, że główny sztab tych wrogich wojsk znajdować się będzie właśnie w miasteczku Megiddo. Bo jest rzeczą niemożliwą, żeby cała 200-milionowa armia zmieściła się w Dolinie Jozafata. To jest niemożliwe, za mała jest ta dolina. Więc to wojsko prawdopodobnie będzie otoczyć cały Izrael od wschodu, zachodu, północy i południa. Okręty wojenne w morzu. Główny sztab, generałowie, marszałkowie będą pod Armagedon. Tam będą rozłożone plany zdobycia Izraela. Wszystko już będzie przygotowane. Wszystko będzie zapięte na ostatni guzik. Być może będą świadomi, ile ponieśli porażek w przeszłości, więc teraz sobie nie pozwolą na niepewność, na jakieś tam przeoczenia. I wszystko już będzie gotowe. Wszystko będzie przygotowane. Jak to się mówi na froncie, będą oczekiwać na godzinę zero. Będzie miało już miejsce odliczanie. Już gdzieś to będzie przy godzinie zero, gdy nagle, tak, niebo się otworzy. Jak błyskawica ze wschodu na zachód ukaże się znamie Syna Człowieczego. I dalej czytamy, że ukaże się Chrystus jadący na białym koniu, Król Królów, który ma wypisany na swoim czole Król Królów, Pan Panów, Słowo Boże, a za nim miriady wojsk w białych szatach, bisiorach. Nie myślcie, że to są aniołowie. To będzie Kościół. Czytaliśmy, mówiliśmy chyba w którymś momencie, że nastąpi połączenie Chrystusa z Kościołem, głowy z ciałem, i Paweł powiada, i tak zawsze z Nim będziemy. A zatem skoro będzie On wstępował na ziemię, aby rozprawić się z antychrystem, z fałszywym prorokiem i ze smokiem, diabłem i z tymi nieprzyjacielskimi wojskami, to nie będziemy odłączeni, bo nie rozstaniemy się już. Będziemy podążać. O tym mówi bardzo wyraźnie. Mówią dalsze wiersze, dalsze rozdziały Apokalipsy. Nie chcę wyprzedzać, bo o tym będziemy jeszcze mówić. A więc na czele tego triumfalnego niebiańskiego wojska będzie podążał Król Królów, Pan Panów, a za nim miriady wojsk, ale nie anielskich, Kościoła, Kościół. I co się dalej stanie, tak powiedzmy sobie, już przechodząc i kończąc, co się dalej stanie? No, jak powiedziałem, nie mam czasu, aby to o tym powiedzieć. Nastąpi totalna klęska tych milionów zgromadzonych tam wojsk. Powiada Boże Słowo, że krew ludzka na skutek mocy, no oczywiście Pan Jezus nie będzie się posługiwał katiuszami, armatami, ani bronią konwencjonalną, ani atomową. Moc Jego, autorytet Jego sprawi, że to wszystko zostanie niejako stłoczone. Pamiętacie, gdy Pan Jezus był w Ogrójcu, ale jeszcze wtedy nie mówił, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A przyszli słudzy kapłanów i coś tam powiedzieli i nagle padli na twarz. Moc Chrystusa sprawiła, że padli na twarz. I potem się to powtórzyło. A teraz Chrystus przyjdzie z Kościołem i te zgromadzone tam wojska zostaną w pewnym sensie wgniecione, sprasowane, unicestwione. Rozpaczy, czy powiedzmy sobie klęski, dopełni potężne trzęsienie ziemi, które nastąpi, bo w wierszu 18 o tym czytamy. Trzęsienie ziemi, którego nie było, odkąd na ziemi jest człowiek. Tak zagrzmi ziemia, tak się rozgniewa ziemia na ten niepokutujący lud. Dalej czytamy, że jeśli jeszcze ktoś się ostał, to spadły z nieba, wiersz 21, na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu, około 50 kilogramów. Powiecie, no i teraz się dopiero ludzie opamiętali. Niestety. A ludzie bluźnili dalej Boga. Jaka jest przewrotna, uparta, nieodpowiedzialna natura ludzka. Ludzie, mimo tych wszystkich klęsk i tego, co się wydarzało, dalej byli zagniewani na Boga, dalej bluźnili Bogu. Następnym razem będziemy mówić, że Chrystus nie zostanie na powietrzu. Nie, On nie zostanie na powietrzu. On raz już przyszedł na powietrze. Teraz powiada prorok Zachariasz i inni prorocy, Jego nogi staną na Górze Oliwnej. I to by się zgadzało, bo aniołowie, pamiętacie, w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, w 11 wierszu, powiedzieli do zdumionych uczniów, ten Jezus, który od was został wzięty, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego. Jezus, stopy Jezusa staną na Górze Oliwnej. O tym będziemy czytać w następnym wykładzie i będziemy także się zastanawiać, co będzie dalej. Bo Jezus nie przyjdzie, aby zwiedzić Jerozolimę. Nie, On przyjdzie w zupełnie innym celu. A dzisiaj już proszę, żebyśmy zakończyli. Musieliście się gorliwie modlić, bo przetrzymałem. Proszę bardzo.